Drogie siostry i drodzy bracia, przeżywam teraz taki czas, dobry czas, mogę powiedzieć tak krótko. Po spotkaniu się tutaj, myślę, że Andrzej potwierdzi, po spotkaniu się z tą grupą baletu Magnificat, spotkało nas coś dobrego. I może powiem tak krótko o tym, ponieważ jakby nawet już poza występami, którzy widzieliście, na których byliście, które wydaje mi się, że były piękne, których odbiór był dobry, gdzie do dzisiaj jeszcze rozmawiam z osobami, którzy są pod dużym wrażeniem. Widzę w nich wzruszenie w lekarzach, w moich przyjaciołach, w pielęgniarkach, w moich znanych mi pracownika ze szpitala. Dostaję maile, dostaję smsy, jest poruszenie, jest taki dobry odbiór tego, co się wydarzyło. Natomiast tak patrząc na to, widzę też, jak ja dużo wziąłem. Nawet nie z tego czasu, z tych występów, ale z tego wszystkiego, co się działo obok. Tego wszystkiego, czego może nikt nie widział, z tego wszystkiego, co działo się gdzieś w środku mnie. Kiedy czytam to słowo, że oto Pan Jezus mówi, że czyni mieszkanie w nas, to spotkanie z takimi ludźmi jakby nabiera, że to słowo nabiera rzeczywistości. Że Pan Jezus, który mówi, że czyni mieszkanie w nas, faktycznie się objawia, faktycznie się wyraża poprzez, dla mnie, poprzez te osoby. Poprzez wszystko to, co działo się może też poza sceną, poprzez ich nastawienie do drugiego człowieka, poprzez ich uśmiechy, poprzez ich uniżoność, pokorę, poprzez ich cel, z jakim przyjechali tutaj do Polski. Miło było na to patrzeć. I było to dla mnie naprawdę pouczające, bardzo pouczające. Może jeszcze najbardziej w dniu sobotnim, kiedy pociąg się spóźnił, kiedy zamiast na 13 przyjechali na godzinę 15, kiedy było mało czasu przed występem i kiedy to wszystko było widać, jak oni są przygotowani do tego, aby pracować bez szemrania, bez żadnego pytania, że mało czasu. I tak naprawdę wszystko udało się zdążyć na czas. To wszystko zrobiło na mnie wrażenie. Wrażenie takie, że jest praca, którą należy wykonać i ją wykonuje się w sposób dobry, w sposób taki namaszczony, a z drugiej strony jest też czas taki swobodny, gdzie w poniedziałek mieliśmy też czas, kiedy po zwiedzeniu obozu w Auschwitz i Birkenau. Mieliśmy czas taki przy ognisku, też czas radości, czas może żartu, może uśmiechu, zwykłych takich rozmów naturalnych, takich naturalnych rozmów. Jestem wzruszony. I kiedy tak patrzę na to, co się wydarzyło, to powiem wam, że byłem zmęczony i to bardzo. Tutaj Adam może potwierdzić, mówi, że nie śmiał się ze mnie, że nie można było ze mną logicznie porozmawiać. Byłem tak zaaferowany tą całą sprawą i tak obserwowałem w sobie zmęczenie. Zajęty umysł, obserwowałem też takie dziwne zjawiska, że szwankowała gdzieś mi pamięć w takich rzeczach, które powinienem pamiętać, a nie pamiętałem. Zajęty byłem całkowicie tą sprawą i po tym, gdy się to już wszystko wydarzyło, byłem zmęczony. Natomiast z drugiej strony czułem się orzeźwiony duchem. I kochani, tak myśląc nad dzisiejszym słowem, tak zastanawiając się, czym się podzielić, przyszła mi taka do głowy myśl, że kiedy pochylam się nad modlitwami, które zapisane są w Biblii, nad psalmami, nad modlitwami proroków, to zadziwia mnie to, że bardzo często te modlitwy składają się tylko z uwielbienia. Że tam tylko jest, oczywiście nie we wszystkich, bo są też modlitwy lamentu. Natomiast może zdecydowanej nawet większości te modlitwy wyrażają chwałę i wdzięczność Bogu. I przychodzi taki czas, że jest we mnie taki czas, aby Bogu składać cześć. Natomiast z drugiej strony zadziwia mnie to, jak trudno jest tylko wielbić Boga, jak bardzo łatwo, kiedy może taką modlitwę chcę czynić, zaraz przychodzą na język prośby. Zaraz przychodzą jakieś błagania, jak może trudno jest nieraz wielbić Boga długo. Nie tylko słowem, Panie, oto przychodzę przed Tobą, aby oddać Ci cześć, ale aby wypowiadać, za co chcę Cię, Boże, wielbić. Aby opowiadać o przymiotach Bożych. Aby opowiadać o Jego wielkości, o Jego nas, błogosławieństwie. I kiedy czytam psalmy, tam jest tego dużo. Te psalmy, ale nie tylko psalmy, modlitwy Daniela na przykład, one opływają wdzięczność, chwałę i cześć Panu Bogu. W Jego adorację. I chciałbym, drodzy, dzisiaj, abyśmy właśnie nad tym się pochylili. Nad uwielbieniem w naszym życiu Pana Boga. I kiedyś wydarzyła się taka dla mnie miła historia, takie zdarzenie, kiedy goszcząc u moich przyjaciół, oni mają taką 3-letnią córeczkę, już teraz nie 3-letnią, wówczas była 3-letnia, i ona przyszła mi na kolana, bardzo, być może już wspominałem tu kiedyś to zdarzenie, ono gdzieś mi siedzi w mojej pamięci, usiadła mi na kolana i takim dziecięcym słowem powiedziała: wujku, psecy, daj mi bajkę. Wziąłem ją na kolana, czytałem bajkę, odgadywaliśmy różne zagadki i ona po jakimś czasie zeszła mi z kolan i wyciągła ręce do góry i tak niewinnie powiedziała: kocham cię. Zrobiło mi się ciepło. Tak pomyślałem sobie, co musi czuć mój przyjaciel, tato tej dziewczynki, kiedy ona, a to jest taka prześliczna dziewczynka, z pięknym uśmiechem, kiedy w taki sposób jemu mówi: kocham cię, tato. Mi zrobiło się ciepło, bardzo miło, bardzo takie uczucie przeszywające, tym bardziej pewnie jej ojcu. Pomyślałem sobie, co musi czuć nasz Bóg, kiedy w taki sposób właśnie, może niewyuczony, może w sposób taki, że coś przeżyliśmy, że coś odebraliśmy od Niego i mówimy Mu w taki sposób: Boże, tato, Abbo, kocham Cię. Jak musi być to ważne dla naszego Boga, jak musi być to dla Niego miłe. Zastanawiam się, czemu uwielbienie Boga dla mnie powinno być tak ważne. Najprostsza odpowiedź, jaka mi przychodzi, ponieważ Bóg jest godny chwały. Spożywaliśmy dzisiaj pamiątkę. Jest to pamiątka Bożej miłości, możemy powiedzieć. Pan Bóg tak nas ukochał, że dał Syna za nas, abyśmy dzisiaj mogli z ufnością, nie ze strachem, nie z lękiem, przychodzić do Niego i nazywać Go Ojcem. To musi powodować w naszych sercach wdzięczność. To musi powodować w naszych sercach chwałę. Automatycznie. To powinno być w nas. Zadaję sobie pytanie, czy zawsze jest. Dlaczego jeszcze powinienem chwalić Pana? Psalmy przepełnione są słowami: chwalcie Pana. Można by tutaj cytować mnóstwo psalmów, które właśnie w taki sposób o tym mówią, aby oddawać Panu Bogu chwałę Jego imienia. I wierzę, że każde słowo, które zapisane jest w Biblii, jest pod natchnieniem Bożym. Jeżeli ono, nawet te osoby, którzy spisywali to słowo, napisali takie słowa, to wierzę, że wyrażali pragnienie Pana Boga. Pan Bóg pragnie tego, abyśmy oddawali Mu cześć. I dzisiejsze te rozważania, pewnie jak zobaczycie, głównie będą opierały się na psalmach. Na psalmach, to jest też taka ciekawostka, w języku hebrajskim psalmy to słowo tehilim. I dosłownie tłumacząc to słowo, ono oznacza chwałę. Psalmy oznacza w języku hebrajskiego dosłownie tłumacząc chwałę. I faktycznie te psalmy zawierają wiele chwały dla Pana Boga. I chciałbym, aby może po dzisiejszym słowie, aby była w nas taka refleksja, abyśmy starali się społecznie, ale też indywidualnie więcej czasu poświęcać na to, aby oddawać cześć, uwielbienie Bogu. Aby więcej w nas było też myśli nad tym, za co możemy Mu dziękować. Aby więcej było w nas myśli, abyśmy myśleli o Nim jako właśnie tym Bogu, który jest godny tego, aby z naszych ust, z myśli wypływała Jemu chwała. Natomiast też mówię o tym dlatego, ponieważ obserwując moje życie, tak jak powiedziałem na początku, moje modlitwy, widzę, że o tą chwałę nieraz jest trudno. Zdecydowanie prościej jest prosić. To automatycznie przychodzi i to jest dobre, bo wiele mamy też potrzeb. Ale chciałbym, aby tak jak łatwo mi przychodzi prosić, aby równocześnie łatwo i przyjemnie było mi Boga wielbić. Niestety nie zawsze tak jest. Zastanawiam się, co jest przyczyną tego, co może być przyczyną tego, że uwielbiać może jest trudniej niż prosić. I przychodzą mi takie dwie rzeczy do głowy. Pierwsza rzecz to jest oziębnięcie moich uczuć względem Boga. Brak koncentracji na Nim. Przychodzą mi słowa, które Pan Jezus mówi do Kościoła w Efezie. Ale mam przeciw Tobie to, że odstąpiłeś od Twojej pierwotnej miłości. I myślę sobie, że, i to jest myślę rzecz, którą możemy potwierdzić w takich kontaktach międzyludzkich, że o miłość trzeba się troszczyć. Trzeba o nią dbać. Trzeba o niej myśleć. Trzeba ją pielęgnować, podgrzewać ją, aby nie zagasła. Kiedy tego nie będzie, uczucia mogą powszednieć. Uczucia mogą mijać. One mogą stać się słabsze. Kiedy tak jest, trudniej je okazywać, skoro tych uczuć nie ma. Możemy być pewni tego, że Boża miłość względem nas jest zawsze stała. Jest zawsze taka sama. Jest zawsze wielka. Nasza miłość do Niego, do wielkiego Boga, niestety nie zawsze taka jest. I na przykładzie tych słów, które Pan Jezus mówi do Kościoła w Efezie, okazuje się, że możemy odstąpić od tej pierwotnej miłości, którą może mieliśmy podczas nawrócenia, którą może mieliśmy w tym czasie, czy mamy w czasie przeżycia Jego bliskości, ale w tym codziennym może naszym zabieganiu, w codziennej pracy, w codziennych tych rzeczach i w tym świecie, w którym żyjemy, gdzie tak wiele z tych rzeczy oddziela nas od Boga, zastępuje nam Boga. Nieraz tak trudno jest, aby tą miłość, ten ogień miłości do Boga podtrzymywać. I ciekawe jest to, że Ewangelia, może ku przestrodze, ukazuje to, że nieraz okazanie miłości Panu Bogu i Panu Jezusowi najtrudniej przychodziło Jego uczniom, Jego najbliższym. Jest taka historia, kiedy Maria z Betanii wylewa alabastrowy słoik drogocennego olejku narodowego na głowę Pana Jezusa. Czyni to z miłości. I pamiętamy reakcję oburzenia, która była reakcją tych, którzy byli i obserwowali to obok. Oni zareagowali, ale po co takie marnotrawstwo? Maria z Betanii chciała wyrazić Jezusowi miłość i wyraziła to właśnie poprzez wylanie na Jego głowę tego olejku. Uczniowie tego nie zrozumieli. Jest to taka lekcja dla mnie, aby u mnie czasami nie było czegoś takiego. Abym odbudował i odświeżył moje uczucia względem Boga. Abym może poczynił refleksję, jakie moje uczucia względem Boga były podczas mojego nawrócenia, podczas mojego chrztu. Jakie są moje uczucia teraz? Czy one są takie same? Czy one wzrastają? Czy one może słabną? Abym poczynił sobie refleksję, jaka jest moja tęsknota za Bogiem. Czy w ciągu dnia tęsknię za Nim? Czy przeżywam może takie uczucia właśnie tęsknoty za Jego królestwem, za Jego obecnością? Czy jest to we mnie? I wydaje mi się, że kiedy będę kochał Boga, kiedy te uczucia miłości będą we mnie, nie tylko na moim języku, ale w środku, to wówczas łatwiej będzie przychodzić mi to, aby Boga wielbić, aby Go sławić, aby właśnie mówić Mu o tym, co jest w moim sercu, a to jest uwielbieniem. I drugą rzeczą, która może przeszkadzać, aby Boga wielbić, to jest brak zatrzymania się. Tak jest, że żyjemy w świecie, który pędzi. I my również musimy pędzić, również musimy wiele rzeczy załatwiać, mamy wiele obowiązków, wiele rzeczy, które nas zajmują. I myślę, że potrzeba nam zatrzymania się. I Pan Bóg, myślę, że znając nasze życie, w Psalmie 46 mówi: zatrzymajcie się i wiedzcie, że ja jestem Bogiem, jestem ponad narodami, jestem ponad ziemią. Aby uznać Boga, Jego przymioty, Jego wielkość, trzeba się zatrzymać. O wiele trudniej jest, może przede wszystkim trzeba się zatrzymać w swoich myślach, bo nieraz można się zatrzymać, ale natłok obowiązków i może zmartwień, który jest nas w głowie, który tak ciężko nieraz jest odciągnąć od siebie, może powodować, że i tak nasze myśli nie będą i mały się tego, aby oddawać Bogu chwałę, ponieważ nasze zmartwienia tak bardzo będą nam w tym przeszkadzały i tak bardzo będą nas rozpraszały. Myślę, że znamy te uczucia. Dlatego może najbardziej trzeba zatrzymać się w naszym umyśle, zatrzymać się też w biegu codziennym i być może nieraz wyjść na zewnątrz nie po to, aby iść do pracy, nie po to, aby coś usprzątnąć w ogrodzie, ale po to, aby popatrzeć na dzieło Boga i aby oddać Jemu należytą chwałę. A jeżeli też nie wiemy, bo nieraz jest tak, że trudno jest może pomyśleć, w jaki sposób wielbić Boga, to dobrze otwierać jest psalmy. Zadziwia mnie to, jak wiele tam jest poetyckich i wspaniałych sformułowań wyrażonych przez nie tylko Dawida, który był poetą, ale przez innych pisarzy, którzy właśnie w taki sposób oddają Bogu chwałę. I chciałbym, drodzy, abyśmy pochylili się nad paroma biblijnymi faktami, które dotyczą uwielbienia Pana Boga. Pierwszy z nich to jest psalm setny. Jest to jeden z moich ulubionych psalmów, który w wersie 4 mówi tak: wstępujcie w Jego bramy wśród dziękczynienia, w przedsionki Jego z pieśnią chwały, chwalcie Go i błogosławcie Jego imię. Psalm ten niejako jest opisem, w jaki sposób Pan Bóg chce, abyśmy przystępowali przez Jego oblicze. I opisuje to w taki sposób symboliczny. Mówi, że abyśmy w przedsionki Jego wchodzili z dziękczynieniem, a do bram Jego z pieśnią chwały. Z przedsionku wchodzimy w bramy, z bram możemy wejść. Jeszcze odwrotnie, z bram wchodzimy z przedsionki, a w przedsionki możemy wejść już do samej obecności, do mieszkania Bożego. Pan Bóg pokazuje, w jaki sposób Jemu podoba się, abyśmy przychodzili do Niego w modlitwie, aby na naszych ustach było dziękczynienie i aby na naszych ustach była modlitwa. Ktoś może zadać sobie pytanie, ale za co możemy wielbić Pana Boga? Wydaje się, że wystarczy wyjrzeć za okno, aby zobaczyć, za co możemy wielbić Pana Boga. Być może dlatego potrzebne jest nam też zatrzymanie, ponieważ nieraz jak zatrzymamy się i pomyślimy o tym, ile od Boga odbieramy, pomyślimy sobie o tym, jak dzisiejszy dzień, czy jak inne dni w życiu naszym się ułożyły, ta chwała może przyjdzie łatwiej nam na usta. I tu może taka dygresja, ta wizyta baletu Magnificat, która tutaj była, ona miała swój pierwszy krok 3 lata temu. Dopiero teraz, gdy przyszła taka refleksja już po tym wszystkim, pomyślałem sobie, że 3 lata temu pojechałem tam na ich występ do Gdańska. Przyszedł taki impuls, pojedź do Gdańska bardzo daleko. Pojechałem tam na 1 dzień, tylko na ich występ. Wsiadłem w pociąg, to długa była droga, przyszła taka chęć. Tam również zobaczyłem ten występ, który my mogliśmy zobaczyć w Szanowie. Tam spotkałem się z Irim, tam z nim rozmawiałem i to była tylko krótka chwila. Ale wierzę, że właśnie 3 lata temu Pan Bóg miał w planach, aby Ballet Magnificat przyjechał tutaj w nasze miejsce. I tak wierzę, że nieraz dzieją się takie rzeczy w naszym życiu, w których uczestniczymy, w których jesteśmy, jakieś zdarzenia, które może w danym momencie, no jesteśmy w jakimś miejscu, ich nie odbieramy, że to coś, to dany nasz pobyt w jakimś miejscu przyniesie kiedyś owoc. Ale okazuje się, że Pan Bóg łączy, że wierzę w to, że tamta wizyta i tamto spotkanie się z tymi ludźmi i tamta pierwsza wymiana paru słów i wymiana się kontaktami pozwoliła, aby po tych 3 latach do nich napisać i aby oni przyjechali tutaj do nas i aby zostawili ten owoc, który tutaj mogliśmy obserwować. Za wiele rzeczy możemy wielbić Boga. I psalm ten mówi dalej, może przede wszystkim za co? To jest wers 5. Albowiem dobry jest Pan, łaska Jego trwa na wieki, a wierność Jego z pokolenia na pokolenie. Może te 3 przedmioty, dobroć Boża, łaska Jego i wierność są rzeczami, które są niezmienne, które dotyczą każdego z nas i za które zawsze możemy Boga wielbić. Drodzy, psalm 22, werset 4, według przekładu, może Biblii Gdańskiej go przeczytam, brzmi tak. Aleś Ty święty, mieszkający w chwałach Izraela. To słowo mieszkać jest to hebrajskie słowo yashab. Tłumaczone jest w Biblii Gdańskiej jako mieszkać, natomiast może być również oddawane jako siedzieć i jako przebywać. I można ten psalm tłumaczyć właśnie w taki sposób, że a ty, święty, siedzący w chwałach Izraela. Jest takie tłumaczenie psalmów Itzaka Cylkowa, które bibliści uważają za najbardziej dokładne tłumaczenie, ponieważ Itzak Cylkow był Żydem, który mieszkał w Krakowie, który przełożył całą Biblię hebrajską i wydaje się, że jest to tłumaczenie bardzo dokładne z racji tego, że był Izraelitą, był Żydem, jednocześnie znał język polski, znał obyczajowość żydowską i faktycznie uważają bibliści, że przez to jego tłumaczenie jest bardzo, bardzo dobre. I właśnie Itzak Cylkow w taki sposób tłumaczy ten psalm. A jednak ty święty zasiadający wśród chwały Izraela. Ciekawe jest to, że w Izraelu jest taki zwyczaj, że kiedy ktoś pyta się kogoś, gdzie mieszkasz, Żyd odpowiada, ja siedzę w na przykład Jerozolimie. Tak się odpowiada w Izraelu. Ciekawe jest to, że również w Polsce Zakopanem też jest taki zwyczaj, że jak się spyta górala, mamy znajomych, gdzie mieszkasz. My kiedyś nie widzieliśmy, nie rozumieliśmy, jak mamy znajomy w kościelisku, jak się ich pytaliśmy, gdzie mieszkasz, oni nam odpowiedzieli, że my siedzimy tam w dolnej części kościeliska. To mówimy sobie, o co chodzi. Dopiero potem zrozumieliśmy, że to chodzi siedzieć, mieszkać. I faktycznie w Izraelu też tak się mówi, że kiedy się mówi, że ktoś siedzi, to mowa jest o mieszkaniu. Dlatego ten psalm, który przeczytałem, możemy tłumaczyć, że Bóg mieszka w chwałach Izraela, ale jednocześnie poprawnym tłumaczeniem jest, że Bóg siedzi w chwałach Izraela. A mówię o tym dlatego, ponieważ według Księgi Objawienia, na czym siedzi Pan Bóg? Pan Bóg siedzi na tronie. Dlatego jeszcze inne przekłady mówią, że jesteś święty, którego tronem są chwały Izraela. W takim razie wymowa tego psalmu jest taka symboliczna, że kiedy wielbimy Boga, że kiedy wyrażamy Mu z naszego życia chwałę, z naszych słów wdzięczność, to niejako czynimy tron, na którym zasiada Bóg. Piękna dla mnie taka symboliczna, symboliczny obraz tego psalmu, który powinien nas pobudzać do tego, aby tej chwały z naszego życia było jak najwięcej, abyśmy czynili społecznie tron chwały, na którym będzie zasiadał Pan Bóg. Drodzy, idąc dalej psalmów, psalm 30. Psalm 30 jest psalmem, który w pierwszej części mówi o tym, co Bóg robi dla naszego życia, w jaki sposób nam błogosławi. Mówi o tym, że psalmista, że w Bogu jesteśmy niezdobytą górą, że On obdarza nas miłosierdziem, swoim błogosławieństwem, że nas miłuje, że daje nam pokój. Ale to wszystko ma jakiś cel. I tym celem Ten cel jest zapisany w puencie tego psalmu, w 12 i 13 wersecie. I zapisane jest tam tak. Biadania moje zamieniłeś mi w taniec. Wór mi rozwiązałeś, opasałeś mnie radością. By moje serce, nie milknąc, psalm Tobie śpiewało, Boże mój, Panie, będę Cię wysławiał na wieki. I znowu dla mnie piękna lekcja. Pan Bóg błogosławi nam, pozwala nam chociażby w swoim błogosławieństwie wzbudzać się, jak do tej pory, codziennie z rana i uczestniczyć w dniu. Ale robi to po coś. I psalmista mówi, by nasze serce nie milkło, ale pieśń oddawało Bogu, Boże mój, będę wysławiał Cię na wieki. Chciałbym, aby w moim życiu faktycznie tak było. Aby ten poranek, aby to, co przeżywam, aby to chociażby, że codziennie wstaję rano, aby pobudzało mnie do tego, aby oddawać Bogu chwałę. Jak często mamy chwalić Pana Boga? I to jest dla mnie też zadziwiający tekst listu do Hebrajczyków, 13 rozdziału, a wersetu 14, który mówi takie słowa. Przepraszam, werset 15. I tam ten list mówi, przez Niego więc składajmy Bogu ofiarę pochwalną nieustannie. To jest owoc warg, które wyznają Jego imię. Składajmy Bogu ofiarę pochwalną nieustannie. Nieustanny sposób Pan Bóg życzy sobie, aby było w nas usposobienie ku temu, aby wyrażać Mu cześć. I patrzę na to tak, że chwała Boża powinna kształtować nasze życie. Powinna czynić nas ludźmi, którzy są bliżej, żyją bliżej Boga. I wydaje mi się, że to chwała Pana Boga powinna stymulować nasze uczucia, a nie nasze uczucia powinny stymulować chwałę. Natomiast z praktyki, patrząc znowu na moje życie, często jest tak, że kiedy czuję się dobrze, czuję się radośnie, łatwo jest mi Boga wielbić. Natomiast kiedy jest źle, kiedy jest trudno, kiedy przeżywam jakąś trudność albo kiedy dzieje się coś, czego nie rozumiem, wówczas myślę, że potwierdzimy, o wiele trudniej jest wielbić Boga w takiej sytuacji. Natomiast są takie historie, które są dla mnie pobudzeniem, że nie powinno tak być. Historie, które pokazują, że kiedy przezwyciężymy może zniechęcenie, kiedy przezwyciężymy może trudność, może zmartwienie, może smutek i oddamy się w chwale Bogu, to ta rzeczywistość, która nas otacza, ona może się zmieniać. I są takie historie, ja może przytoczę kilka. Historia wyjścia Izraela z Egiptu. Znamy tą historię. Piąta Księga Mojżeszowa opisuje, że kiedy Izrael wyszedł z Egiptu, zostali napadnięci na tyły, czyli na tą najsłabszą część. Na tyłach zawsze szły osoby schorowane, słabe i tam napadli na nich Amalekici. Izrael przegrywał tą wojnę i wtedy postanowił czynić jedną rzecz. Jest to znana historia. Mojżesz zaczął się modlić. I zapisane jest, kiedy Mojżesz modlił się i trzymał ręce w górze, Izrael zwyciężał. Ale kiedy ręce cierpiały, je zniżał, Izrael przegrywał. Dlatego Aaron i Hur podtrzymywali te ręce, aby cały czas ręce Mojżesza były wzniesione i wówczas Izrael wygrał walkę. I nieraz jest tak w naszym życiu, że jesteśmy w stanie takim, kiedy jesteśmy zmęczeni, kiedy jest nam trudno, kiedy przeżywamy trudności i myślę, że wówczas przede wszystkim przychodzi, aby atakować nas wróg. To wówczas szatan nas kusi, to wówczas przychodzą chwile, które są właśnie dla nas najtrudniejsze. I wydaje się dla mnie, że Bóg pokazuje nam tutaj lekcję, że rozwiązaniem na takie sytuacje powinno być dla nas oddanie się Bogu w Jego uwielbieniu. Jedna z historii innych, jedna z moich ulubionych, zapisana w drugiej księdze Kronik, jest to historia, kiedy królem w Izraelu był Jozafat. Jest tam opisane, że na Izrael napadają armia w potrójnej sile. Amonici, Moabici, mieszkańcy Guzy Seir. I opis tej historii opowiada, że ta armia była liczna jak szarańcza. I w Izraelu nastąpiło przerażenie. Natomiast po krótkiej naradzie Izraelici postanawiają oddać się uwielbieniu Boga. I dzieje się dziwna rzecz. Armia wroga przeciw Izraelitom otacza ich, natomiast oni tańczą, wielbią i sławią Boga. I dzieje się to, że dochodzi tam, w tym obozie wroga Izraela, do anarchii, oni wybijają się nawzajem. Izraelitom pozostaje wówczas tylko zbierać łup. Nie musieli w ogóle walczyć. Pozostaje im tylko zebrać łup po wybiciu się wroga przez samych siebie. I znowu jest to dla mnie lekcją, jaka jest moja reakcja na moje trudności. I znowu widzę, że nieraz, kiedy zmierzam się z sytuacją, która mnie przerasta, sytuacją, która stanowi dla mnie problem, może zdecydowanie częściej reakcją moją jest, jak z tym problemem ja sobie poradzę. Wydaje mi się, że dużo rzadziej moją reakcją jest zwrócenie się do Boga w modlitwie. I chciałbym uczyć się tego, aby pierwszą moją reakcją na moje problemy była modlitwa. Jeszcze jedna historia może z Nowego Testamentu, to jest historia Pawła i Sylasa. Też znana historia, kiedy w Filipii głoszą Ewangelię, kiedy idzie za nim kobieta, która ma ducha wieszczego. I wreszcie może im się tak naprzykrza ta kobieta Pawłowi, że mówi, Paweł wypędza tego ducha wieszczego z tej kobiety. Ci ludzie, którym pewnie przynosiła ona dochód, skazują ich do więzienia. Po wcześniejszym ubiczowaniu, po wychłostaniu, zakuwają ich w dyby i wkładają ich w lochy do więzienia. Pewnie nie jest to najszczęśliwszy dzień dla Pawła i dla Sylasa, natomiast zadziwia mnie to, że w jakiś sposób odnajdują oni w sobie jednak siłę. Widać w tej historii, że to uwielbienie, bo znamy tą historię, że zaczęli śpiewać hymny. To uwielbienie oni musieli, to też ich kosztowało, ale jednak znajdują w sobie tą siłę, aby w tym trudnym czasie jednak oddać się chwale Boga. O północy zaczynają śpiew, zaczynają śpiewać hymn dla Boga i te wszystkie dyby i te wszystkie kajdany, którymi byli związani, pękają i zostają uwolnieni. To uwolnienie poprzedziło uwielbienie. I patrząc w drodze na te przykłady, widzę, że zbyt często moje uwielbienie zależne jest właśnie od stanu, jaki przeżywam, od moich uczuć. Widzę, że często jest tłumione przez problemy, przez kłopoty, przez zmartwienia. Widzę, że tak łatwo jest mi nieraz ostygać. Tak łatwo jest mi nieraz tracić ufność. I te historie, i być może też to, co przeżyłem teraz, w ostatnim czasie tej pracy, która przygotowaniu tych występów, przygotowaniu tej ewangelizacji, to też był czas trudny. To też był czas, w którym, zresztą o niektórych rzeczach opowiadałem i wiecie, czas, w którym przychodził niepokój. Czas, w którym jakby zły chciał powiedzieć nie, do tego nie dojdzie. I chciałbym, aby w takich chwilach uczyć się reagować właśnie poprzez modlitwę, uczyć się reagować właśnie poprzez oddanie Bogu się w chwale. I na koniec chciałbym też zaznaczyć to, że nie każde uwielbienie podoba się Panu Bogu. Jest dla mnie jeden taki tekst w Księdze Izajasza, który stanowi dla mnie takie pouczenie i przynosi mi takie refleksje, aby się nad nim głęboko pochylić. To jest pierwsza księga Izajasza, 11, pierwszy rozdział, 11 werset i następne. I Pan Bóg mówi tam takie słowa. Co mi po mnóstwie waszych ofiar, mówi Pan. Syt jestem całopalenia kozłów i łoju tłustych cielców. Krew wołów i baranów i kozłów mi obrzydła. Gdy przychodzicie, by stanąć przede mną, kto tego żąda od was, żebyście wydeptywali me dziedzińce? Zaprzestańcie składania czczych ofiar. Obrzydłe mi jest wznoszenie dymu, święta nowiu, szabaty, zwoływanie świętych zebrań. Nie mogę ścierpieć świąt i uroczystości. Nienawidzę całą duszą waszych świąt, nowiu i obchodów. Stały mi się ciężarem. Sprzykrzyło mi się je znosić. Gdy wyciągniecie ręce, odwrócę od was me oczy. Choćbyście nawet mnożyli modlitwy, ja nie wysłucham. Ręce wasze pełne są krwi. Obmyjcie się i oczyście, usuńcie zło uczynków waszych sprzed moich oczów, przestańcie czynić zło. Zaprawiajcie się w dobro, troszcie się o sprawiedliwość, wspomagajcie uciśnionego, oddajcie słuszność sierocie, w obronie wdowy stawajcie. Chodźcie i spór ze mną wiedźcie, mówi Pan, choćby wasze grzechy były jak szkarłat, jak śnieg wybieleją. Drodzy, Bóg odwrócił się od Izraela. Wydawałoby się, że wszystko jest w porządku. Izrael się zgromadzał i Izrael składał Bogu ofiary, tak jak Pan Bóg to nakazał, o czym możemy przeczytać w Pięciu Księgu Mojżeszowym. Przychodził do Boga w modlitwach. Wydawałoby się, że wszystko jest dobrze. A jednak Bóg mówi, obrzydły mi wasze modlitwy. Kiedy będziecie się modlić, ja będę zasłaniał swoje uszy, nie będę was słuchał. I co jest tego powodem? Powodem jest tego, że Izrael bardziej niż Boga miłował swoje życie. I te wszystkie spotkania, te wszystkie nabożeństwa, możemy powiedzieć, były dla Boga mało co warte, ponieważ ich życie codzienne było tego zaprzeczeniem. Pan Bóg mówi, jeżeli wasze życie będzie w ignoracji, w rzeczywistości, aby pomagać schorowanemu, aby starać się o sprawiedliwość, aby troszczyć się o siebie wzajemnie, aby być otwartym na drugiego człowieka, kiedy w waszym życiu codziennym tego nie będzie. I wówczas będziecie wyznaczać dni, święta, aby przychodzić, aby mnie wielbić, ja będę zakrywał uszy na to. Dlatego jakby jest to lekcja, że okazuje się, że ważniejsze od tego, co mówimy, co robimy, jest to, kim jesteśmy. Kim jesteśmy na co dzień. Jacy jesteśmy, kiedy wyjdziemy z tego miejsca. Jacy jesteśmy dla Boga, kiedy jesteśmy w naszych domach, w pracy, na ulicy. Jeżeli za naszymi słowami, że jeżeli za naszymi nabożeństwami nie pójdzie taka praktyczna część dla naszego życia, postępowania, uczynków, to wszystko, co przeczytaliśmy w Księdze Izajasza, może dotyczyć nas. Dlatego, drodzy, podsumowując, Pan Bóg dał nam to, co najlepsze. Dał nam swojego Syna, daje nam codziennie swoją łaskę, daje nam codziennie swoją miłość, daje nam swoją cierpliwość. Jego ręce są zawsze dla nas otwarte. Pytanie jest, co my dajemy Bogu? Chciałbym, abyśmy w naszym uwielbieniu oddawali Mu prawdziwie nasze serce, prawdziwie nasze uczucia, prawdziwie nasze uwielbienie, które wybływa z najgłębszych zakamarków naszego życia. Amen.